Dzisiaj, drodzy Państwo, z powodów technicznych nie będzie możliwa katecheza jednego z księży biskupów, jak to czynimy w każdą sobotę. Dlatego też wysłuchajmy katechezy, rozważania naszego katechizmu Kościoła katolickiego, jak to czynimy codziennie. Kontynuujemy temat sakrament święceń. Dzisiaj punkty rozważymy od punktu 1539 w katechizmie Kościoła katolickiego do 1553. Sakrament święceń w ekonomii zbawienia. Czyli sakrament święceń w Bożym planie zbawienia. Tak rozumiemy ten tytuł. Jaką rolę odgrywał sakrament święceń? I trzeba już zacząć nam te rozważania od Starego Testamentu, ponieważ to jest ten pierwszy etap Bożego planu zbawienia, Stary Testament. I tak też czyni katechizm. Czytamy o kapłaństwie Starego Testamentu. I mówi katechizm w taki sposób. Lud wybrany został ustanowiony przez Boga królestwem kapłanów i ludem świętym. Jednak w narodzie izraelskim Bóg wybrał jedno z 12 pokoleń, pokolenie Lewiego, przeznaczając je do służby liturgicznej. Sam Bóg był częścią jego dziedzictwa. Specjalny obrzęd zapoczątkował kapłaństwo Starego Przymierza. Kapłani zostali ustanowieni dla ludzi w sprawach odnoszących się do Boga, aby składali dary i ofiary za grzechy. W tym punkcie mówi nam katechizm dwie sprawy. Po pierwsze, cały lud wybrany, był narodem kapłańskim, ludem świętym. O tym mówi Księga Wyjścia, rozdział 19, wiersz 6. Cały lud był ludem kapłańskim, ludem świętym. Jednak w tym narodzie Bóg wybrał jedno z pokoleń, pokolenie Lewiego, i przeznaczył je w tym narodzie kapłańskim do służby liturgicznej. Kiedy wchodzili Izraelici do ziemi obiecanej, czytamy w Starym Testamencie, jak każde z pokoleń otrzymuje pewną część tej ziemi w dziedzictwo. To będzie wasze dziedzictwo, wasza ziemia. Tymczasem pokolenie Lewiego nie otrzymało swojej ziemi. I czytamy w psalmie, mówią Lewici, kapłani, Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, to On mój los zabezpiecza. Nie ten kawałek ziemi, terytorium, z którego się będę mógł utrzymać ja i moje potomstwo, ale to Pan moim dziedzictwem. I byli przeznaczeni do służby liturgicznej i z tej służby też oni się utrzymywali, ale to było ich główne zajęcie, to było ich główne powołanie. W sprawach odnoszących się do Boga, aby składali dary i ofiary za grzechy, jak czytamy w Piśmie Świętym. I czytamy dalej. Kapłaństwo ustanowione w celu głoszenia Słowa Bożego i przywracania na nowo jedności z Bogiem przez ofiary i modlitwę, było jednak nieskuteczne, ponieważ nie mogło przynieść zbawienia, potrzebowało nieustannego powtarzania ofiar i nie mogło dokonać ostatecznego uświęcenia. Mogła tego dokonać jedynie ofiara Chrystusa. Tutaj katechizm mówi bardzo jasno, że to kapłaństwo starotestamentalne, ono nie było doskonałe, ono nie było ostateczne, ono domagało się powtarzania. To była jakaś namiastka tego prawdziwego kapłaństwa, które przyszło w Chrystusie. I czytamy dalej właśnie, pomimo tego, co teraz powiedziałem, co mówił katechizm, pomimo tego, cytuję katechizm, liturgia Kościoła widzi jednak w kapłaństwie Aarona i w posłudze Lewitów, a także w ustanowieniu 70 starszych, jak to czytamy w Księdze Liczb, wyszedł Mojżesz, aby oznajmić ludowi słowa Pana, następnie zwołał 70 starszych ludu i ustawił ich wokół namiotu. A Pan stąpił w obłoku i mówił z nim, wziął z ducha, który był w nim i przekazał go owym 70 starszym. A gdy spoczął na nich duch, wpadli w uniesienie prorockie. To Księga Liczb, rozdział 11. A więc w tym wydarzeniu Kościół widzi zapowiedź posługi święceń Nowego Przymierza, Nowego Testamentu. I mamy też nawiązanie, właśnie wyraz tej świadomości w obrzędzie święceń. W obrządku łacińskim Kościół modli się w prefacji konsekracyjnej zarówno święceń biskupich, jak i święceń prezbiterów, jak i święceń diakonów, modli się, nawiązując do tego wydarzenia starotestamentalnego, do owych 70 starszych. Mamy bowiem, jak ktoś widział, był w sakramencie święceń kapłańskich, biskupów czy diakonatu, te dwa główne momenty, nałożenie rąk i modlitwa konsekracyjna. To jest kulminacja sakramentu święceń. Dzisiaj mówię o liturgii dzisiejszej w kościele naszym katolickim. I w tej modlitwie konsekracyjnej właśnie jest to nawiązanie do owych 70 starszych ze Starego Testamentu. I otóż posłuchajmy, jak mówi liturgia, ta modlitwa konsekracyjna podczas święceń biskupich. Mówi tak. Boże i Ojcze Jezusa Chrystusa, naszego Pana, w ciągu dziejów Starego Przymierza zaczynałeś nadawać kształt Twojemu Kościołowi. Od początku przeznaczyłeś lud wywodzący się od Abrahama, aby stał się ludem świętym. Ustanowiłeś jego zwierzchników i kapłanów i zawsze troszczyłeś się o służbę w Twoim przybytku. To jest fragment z obrzędu święceń biskupich. A więc już była tutaj świadomość tego, nawiązanie do tego wybrania tych, którzy mieli troszczyć się o służbę w przybytku. Dalej, Kościół podczas święceń prezbiterów modli się takimi słowami. Już w czasach Starego Przymierza rozwinęły się posługi ustanowione dla sprawowania świętych obrzędów. Bo kiedy wybrałeś Mojżesza i Aarona, aby uświęcali lud i nim kierowali, ustanowiłeś im do pomocy mężów niższych stopniem i godnością. I dalej, ty na pustyni udzieliłeś bogactwa ducha Mojżesza 70 roztropnym mężom, aby dzięki ich pomocy mógł on łatwiej kierować Twoim ludem. Podobnie na synów Aarona przelałeś obfitą łaskę daną ich ojcu. A więc tutaj nawiązanie po raz kolejny. I trzecie, w czasie modlitwy konsekracyjnej podczas święceń diakonów Kościół wyznaje: Ty sprawiasz, że ciało Chrystusa, czyli Twój Kościół, ubogacony rozmaitymi łaskami niebieskimi, złączony mimo odrębności swoich członków przedziwną więzią przez Ducha Świętego, wzrasta i rozszerza się na coraz wspanialszą Twoją świątynię. Ty na początku wybrałeś synów Lewiego do pełnienia posługi w przybytku Starego Prawa, a dziś ustanawiasz 3 stopnie Twoich sług i powołujesz ich przez święte obrzędy, aby oddawali cześć Twojemu imieniu. Tyle cytatu z tych obrzędów święceń, które też cytuje katechizm. A więc pomimo tej niedoskonałości, drodzy Państwo, kapłaństwa starotestamentalnego, kapłaństwo Nowego Przymierza, kapłaństwo Chrystusowe, zaraz o nim sobie powiemy, widzi w tym kapłaństwie starotestamentalnym zapowiedź kapłaństwa nowotestamentalnego. Jest tutaj właśnie ten Boży plan zbawienia, jest ta ciągłość, pewien rozwój. I czytamy dalej w katechizmie. Mówi katechizm teraz o jedynym kapłaństwie Chrystusa. A więc już wchodzimy teraz w Nowe Przymierze. I mówi w ten sposób. Wszystkie zapowiedzi kapłaństwa w Starym Przymierzu znajdują swoje wypełnienie w Chrystusie Jezusie, jedynym pośredniku między Bogiem a ludźmi. Jedynym pośredniku, dodam od siebie, o ile w Starym Testamencie owych pośredników było wielu było kapłanów, tutaj mówi Nowy Testament o jedynym pośrednictwie między Bogiem a ludźmi. I dalej katechizm mówi nam tak. Melchizedek, kapłan Boga Najwyższego, jest uważany przez tradycję chrześcijańską za zapowiedź kapłaństwa Chrystusa, jedynego arcykapłana na wzór Melchizedeka, świętego, niewinnego, nieskalanego, który jedną ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani, to znaczy jedyną ofiarą krzyża. Melchizedek, tu się nam pojawia, drodzy Państwo, Melchizedek, postać tajemnicza, o której nie mówi wiele Stary Testament, poza tym jednym spotkaniem z Abrahamem, a więc bez jakiejś genealogii, postać tajemnicza, która gdzieś się pojawia na kartach Starego Testamentu, Księgi Rodzaju. Ta tajemniczość była bardzo intrygująca właśnie dla czytelnika Starego Testamentu, dla ludzi Starego Testamentu. A Abraham uznał w nim kapłana Boga Najwyższego, bo złożył mu dziesięcinę, złożył mu ofiarę. I to jest właśnie zapowiedź, jak mówi katechizm, kapłaństwa Chrystusowego. Potem w liście do Hebrajczyków, autor listu do Hebrajczyków, to wydarzenie, spotkanie Abrahama i Melchizedeka skomentuje w ten sposób, takiego obrazu używając, że już będąc w trzewiach Abrahama, jego potomstwo, pokolenie Lewiego, już w swoim przodku, w Abrahamie, który złożył Melchizedekowi ofiarę, to kapłaństwo starotestamentalne już złożyło w Melchizedeku ofiarę, hołd, uznanie Chrystusowi, którego Melchizedek zapowiadał. Tak interpretuje to wydarzenie, tę postać, list do Hebrajczyków, który cały jest tekstem mówiącym o kapłaństwie. I dalej czytamy w katechizmie. Odkupieńcza ofiara Chrystusa jest jedyna, wypełniona raz na zawsze, a jednak uobecnia się w ofierze eucharystycznej Kościoła. To samo dotyczy jedynego kapłaństwa Chrystusa. Uobecnia się ono przez kapłaństwo służebne, nie pomniejszając jedyności kapłaństwa Chrystusa. Dlatego sam Chrystus jest prawdziwym kapłanem, a inni są tylko Jego sługami. Mówimy tutaj, drodzy Państwo, o jedynej ofierze Chrystusa, o jedyności kapłaństwa. O ile w Starym Testamencie ofiar było wiele, one musiały być ponawiane każdego dnia, to była oddzielna ofiara każdego z kapłanów na nowo, o tyle w Nowym Testamencie mówimy o jednej, jedynej ofierze Chrystusa, oczywiście ofierze krzyżowej, uobecnianej potem w Eucharystii. To nie jest oddzielna ofiara, to jest uobecnianie tej jednej, jedynej ofiary krzyżowej Chrystusa. Kapłan nie celebruje nic nowego, czego by nie uczynił Jezus Chrystus. To jest uobecnianie tego, co się wydarzyło na Golgocie, na krzyżu. I tak samo mówi katechizm o jedynym kapłaństwie Chrystusa. Jedyne jest to kapłaństwo, a kapłan, każdy nowotestamentalny ksiądz, tak mówimy potocznie, jest tym, który ma udział w kapłaństwie Chrystusowym. I dalej czytamy w katechizmie. Mówi katechizm o dwóch sposobach uczestniczenia w jedynym kapłaństwie Chrystusa. Mówi tak katechizm. Chrystus, arcykapłan i jedyny pośrednik, uczynił Kościół królestwem, kapłanami dla Boga i Ojca swojego. Cała wspólnota wierzących jako taka jest kapłańska. Wierni wykonują swoje kapłaństwo wynikające ze chrztu, przez udział w posłaniu Chrystusa, kapłana, proroka i króla, każdy zgodnie z własnym powołaniem, przez sakramenty chrztu i bierzmowania, wierni poświęcani są jako święte kapłaństwo. A więc tutaj jest mowa o kapłaństwie powszechnym, w którym każdy ochrzczony ma udział na mocy chrztu. Kapłaństwo powszechne, w którym ma udział cała wspólnota wierzących. I dalej czytamy katechizm. Kapłaństwo urzędowe, czyli hierarchiczne, biskupów i prezbiterów oraz kapłaństwo wspólne wszystkich wiernych, chociaż jedno i drugie we właściwy sobie sposób uczestniczy w jedynym kapłaństwie Chrystusowym, różnią się jednak co do istoty, będąc sobie wzajemnie przyporządkowane. W jakim sensie? Pyta katechizm i odpowiada. Podczas gdy kapłaństwo wspólne wiernych urzeczywistnia się przez rozwój łaski chrztu, przez życie wiarą, nadzieją i miłością, przez życie według ducha, to kapłaństwo urzędowe służy kapłaństwu wspólnemu. Przyczynia się ono do rozwoju łaski chrztu wszystkich chrześcijan. Jest ono jednym ze środków, przez które Chrystus nieustannie buduje i prowadzi swój Kościół. Dlatego przekazuje się je przez osobny sakrament, a mianowicie sakrament święceń. A więc widzimy tutaj, drodzy Państwo, wspólność kapłaństwa, ale też tego urzędowego i tego powszechnego, ale jednak różnice co do istoty. kapłaństwo urzędowe jest na służbie, tak powiedzmy, kapłaństwu wspólnemu. Służy kapłaństwu wspólnemu, mówi wprost katechizm. A kapłaństwo wspólne w większości ludzi wierzących, wszystkich ochrzczonych, urzeczywistnia się poprzez rozwój łaski chrztu, przez życie wiarą, nadzieją i miłością, przez życie według ducha. Kapłan to jest ten, który składa ofiary. To jest, tak można najkrócej powiedzieć, kapłan to jest ten, który składa ofiary. I składamy te ofiary, drodzy Państwo, każdy z nas. My celebrujemy, składamy ofiary ze swojego życia, ze swoich miłości, ze swoich zaangażowań, ze swoich trudów, ale ze swojego życia. Oddajcie ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej, mówi święty Paweł, do wszystkich ochrzczonych. A więc to jest nasze składanie ofiar wszystkich, wszystkich ochrzczonych, nie tylko kapłanów, ale każdego z nas. Oddajcie ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, ofiarę całopalną. Żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, mówi w innym miejscu święty Paweł apostoł. A więc mówię teraz, drodzy Państwo, o tym, w jaki sposób my składamy wszyscy, realizujemy to jedyne kapłaństwo Chrystusa, które, jak też mówi katechizm, ma dwa sposoby udziału w tym kapłaństwie. To powszechne i ten sposób urzędowy. I teraz kapłaństwo to urzędowe, kapłaństwo, które wynika z sakramentu święceń. Katechizm pokazuje niejako dwa sposoby, dwa kierunki spełniania tego kapłaństwa. W osobie, jako mamy tytuł, w osobie Chrystusa głowy i drugi podpunkt w imieniu całego Kościoła. O co chodzi? To jakby kierunek wstępujący w osobie Chrystusa głowy i wstępujący. Już wyjaśniam, o co chodzi. W osobie Chrystusa głowy kierunek ten wstępujący. W służbie eklezjalnej, mówi katechizm, wyświęconego kapłana obecny jest w swoim kościele sam Chrystus jako głowa swojego ciała, jako pasterz swojej trzody, jako kapłan odkupieńczej ofiary i jako nauczyciel prawdy. Nie, to właśnie wyraża Kościół, mówiąc, że kapłan na mocy sakramentu święceń działa w osobie Chrystusa głowy, czyli, jak to mówi liturgia po łacinie, in persona Christi capitis. Działa w osobie Chrystusa głowy. I nie czytamy tak w katechizmie. Jeśli jest więc jeden i ten sam kapłan, Chrystus Jezus, którego najświętszą osobę zastępuje kapłan. Ten ostatni bowiem, dzięki konsekracji kapłańskiej, upodabnia się do najwyższego kapłana i posiada władzę działania mocą i w osobie samego Chrystusa. I dalej jeszcze. Chrystus jest źródłem wszelkiego kapłaństwa. Kapłan starego prawa był figurą, a więc zapowiedzią Chrystusa, a kapłan nowego prawa działa mocą i w imieniu samego Chrystusa. Tyle mówi katechizm. I faktycznie, drodzy Państwo, kiedy jesteśmy na liturgii, słyszymy kapłana, który mówi w Eucharystii: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Nie mówi kapłan: bierzcie i jedzcie, to jest ciało Chrystusa, które wam teraz ukazuje. Nie, mówi: to jest ciało moje. Mówi w pierwszej osobie: ja. To jest ciało moje. Mówi jako Chrystus. To jedno. I drugi moment, który też nam to ilustruje, to jest sakrament pokuty i pojednania. Mówi kapłan: ja odpuszczam tobie grzechy. Nie mówi nam: zapewniam ci, że Chrystus ci odpuścił twoje grzechy, czy że teraz ci odpuszcza Chrystus twoje grzechy. Nie mówi w osobie trzeciej on, ale mówi: ja odpuszczam tobie grzechy. Mówi kapłan. Mówi kapłan. In persona Christi. W osobie Chrystusa. Widzimy kapłana, słyszymy Chrystusa. A więc działa w ten sposób. W osobie Chrystusa głowy. I dalej czytamy w katechizmie. Jeszcze dalej nam pokazuje właśnie ten wymiar kapłaństwa. Poprzez pełniących posługę święceń, zwłaszcza przez biskupów i prezbiterów, we wspólnocie wierzących staje się widzialna obecność Chrystusa jako głowy Kościoła. Według trafnego wyrażenia świętego Ignacego Antiocheńskiego, biskup jest figurą Ojca, jakby żywym obrazem Boga Ojca. A więc, mówi katechizm, jest widzialna obecność Chrystusa jako głowy Kościoła poprzez obecność, przez posługę kapłana. poprzez zwłaszcza posługę biskupów i kapłanów, którzy są współpracownikami biskupów. I dalej czytamy. Kapłan, który działa w osobie Chrystusa głowy, a więc ten kierunek cały czas, ten kierunek mamy stępujący. W obecności Chrystusa w pełniącym posługę święceń nie należy rozumieć w taki sposób, jakby był on pełniący posługę święceń, jakby był on zabezpieczony przed wszelkimi ludzkimi słabościami, takimi jak chęć panowania, błąd, a nawet grzech. Moc Chrystusa, moc Ducha Świętego nie gwarantuje w taki sam sposób wszystkich czynów pełniących posługę święceń. Podczas gdy gwarancja ta jest dana w aktach sakramentalnych, także nawet grzeszność pełniącego posługę święceń nie może stanowić przeszkody dla owocu łaski, to jednak istnieje wiele innych czynów, na których pozostają ślady jego ludzkich cech, nie zawsze będących znakiem wierności Ewangelii, a przez to mogących szkodzić apostolskiej płodności Kościoła. Tutaj właśnie czytamy, drodzy Państwo, jak należy rozumieć tę obecność Chrystusa w pełniącym posługę. Tutaj katechizm rozgranicza posługę kapłana w aktach sakramentalnych. Tutaj, drodzy Państwo, mówi katechizm, że bądźmy pewni, kapłan, który celebruje sakramenty, kapłan czy święty, czy grzeszny, to te sakramenty są ważne. Łaska Boża działa. Tutaj my, wierni, mamy tę pewność, mamy gwarancję, którą nam daje Kościół, że Kościół nie uzależnia efektywności, skuteczności działania sakramentów, Eucharystii, rozgrzeszenia, nie uzależnia tego od osobistej świętości kapłana. Oczywiście nie oznacza to, że to nie jest ważne. To jest ważne. I my wiemy doskonale, kapłan, my chcemy się spowiadać u kapłanów świętych. Nie tylko u kapłanów, kropka, ale u kapłanów świętych. Chociaż, jak mówię, to nie zmienia nic. Tak samo jest ważne rozgrzeszenie. Dokładnie tak samo. Ale chcemy jeszcze posłuchać, dopytać się, chcemy jakieś porady. I ten, który ma osobiste doświadczenie Chrystusa, jest w stanie nas lepiej poprowadzić niż inny, który takiego doświadczenia osobistego, bardzo intymnego nie ma. A więc tutaj co do sakramentów, co do sakramentalnej posługi, tutaj mamy tę pewność. To jednak ta gwarancja obecności Chrystusa w kapłanie, w jego działaniu, nie odnosi się do wszystkich innych czynów pozasakramentalnych, gdzie nieraz właśnie dochodzi do głosu grzeszność kapłana. I też słyszymy w tych dniach o tym właśnie tutaj. A więc o tym mówi też dzisiaj też katechizm. I dalej czytamy, drodzy Państwo. Kapłaństwo ma charakter służebny. Urząd, który Pan powierzył pasterzom swego ludu, jest prawdziwą służbą. Kapłaństwo jest całkowicie skierowane ku Chrystusowi i ludziom. Zależy całkowicie od Chrystusa i Jego jedynego kapłaństwa. Zostało ustanowione dla ludzi i dla wspólnoty Kościoła. Sakrament święceń przekazuje świętą władzę, która jest jedynie władzą Chrystusa. Wykonywanie tej władzy powinno więc stosować się do wzoru Chrystusa, który z miłości uczynił się ostatnim i stał się sługą wszystkich. Słusznie więc nazwał Pan opiekę nad owieczkami dowodem miłości względem Niego. Kapłaństwo, mówi katechizm, ma charakter służebny. Jest kapłan z ludu brany i dla ludu jest ustanawiany, mówi Pismo Święte. Z ludu brany i dla ludu, nie dla samego siebie. Nikt sam sobie, z własnego pragnienia tylko i wyłącznie i dla własnej satysfakcji, nie bierze kapłaństwa. Nie po to jest, żeby ktoś się poczuł dobrze. Kapłaństwo jest służebne, jest dla ludu, dla Chrystusa i dla ludu. I wyrazem tej służebności kapłaństwa jest celibat. Ono ma też znaczenie i teologiczne, jest ten, który zaślubia Kościół, zaślubia Chrystusa, jest tym, którego całe życie jest skierowane na życie wieczne. Kapłan nie zabiega o przedłużenie swojego życia poprzez potomstwo tutaj na ziemi. Ale właśnie ta forma życia ma ten komunikat przekazywać. Ja tutaj nie mam potomstwa. Po sobie w sensie materialnym nie zostawię. A ponieważ myślę o życiu wiecznym, myślę o tym, pokazuję tym swoim życiem, że jest życie, które się nie kończy. To jedno. A drugi wymiar celibatu właśnie ten. Na służbę. Ja nie mam swojej rodziny. Nie myślę, jak utrzymać żonę, dzieci. Ja jestem cały dla Kościoła, dla mojej parafii, dla moich wiernych, dla mojej wspólnoty. I kapłan, który właśnie nie ma swojej rodziny, żony, dzieci, to wyraża, to pokazuje. Takie jest jego życie. Jest całe dla. Jest całe oddane. Jest całe oddane. I możemy też, drodzy Państwo, też odczytywać te słowa konsekracji, które słyszymy podczas Eucharystii z ust kapłana. Owszem, on je mówi w imieniu Chrystusa. Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje, które za was będzie wydane, ale też możemy je odczytywać jako takie osobiste, bardzo osobiste wyznanie każdego kapłana. Bardzo takie motto życiowe. Mówi kapłan do swoich wiernych, do swojej parafii. Mówi też, to już moja taka troszkę parafraza, ale która oddaje to, o czym mówię w tej chwili. Mówi, bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje dla was wydane, za was wydane. Kapłan jako ten, który oddaje swoje ciało dzień po dniu, kropla po kropli, za was wydaje, za was się łamie i wam się rozdaje, także nic na patelnie nie zostaje. To jest też osobiste motto Chrystusa i podczas w jednym z ostatnich swoich listów do kapłanów na Wielki Czwartek święty Jan Paweł II też napisał właśnie to. Te słowa konsekracji powinny być osobistym też mottem życia każdego kapłana. Owszem, słowami mówiącymi o Chrystusie, ale też mówiącymi o sobie samym. To jest ciało moje za was wydane. To jest ten kierunek jeden wstępujący, jeśli mówimy, kiedy mówimy o kapłaństwie, w osobie Chrystusa głowy, ale i jeszcze krótko, kierunek patrzenia na kapłaństwo służebne, nazwijmy to wstępujący, posługa w imieniu całego Kościoła. I mówi katechizm tak, kapłaństwo urzędowe ma za zadanie nie tylko reprezentować Chrystusa głowę Kościoła wobec zgromadzonych wiernych. Działa także w imieniu całego Kościoła, gdy zanosi do Boga modlitwę Kościoła, a zwłaszcza gdy składa ofiarę eucharystyczną. A więc nie tylko reprezentuje wobec wiernych tutaj na ziemi Boga, który jest w niebie, Chrystusa, który jest w niebie, czyni go tutaj obecnym, ale też w drugą stronę. Wobec Boga staje jako ten, który reprezentuje wspólnotę wiernych. I dalej. W imieniu całego Kościoła, mówi katechizm, nie oznacza to wyrażenie, że kapłani są delegatami wspólnoty. Modlitwa i ofiara Kościoła są nieodłączne od modlitwy i ofiary Chrystusa, Jego głowy. Jest to zawsze kult Chrystusa w Kościele i przez Kościół. Cały Kościół, ciało Chrystusa, modli się i składa siebie w ofierze Bogu Ojcu. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, w jedności Ducha Świętego, całe ciało, caput et membra, czyli głowa i członki, modli się i ofiaruje. Dlatego też ci, którzy w tym ciele są w sposób specjalny szafarzami, są nazywani nie tylko sługami Chrystusa, lecz także sługami Kościoła. Kapłaństwo urzędowe może reprezentować Kościół, dlatego że reprezentuje ono Chrystusa. Drodzy Państwo, ten ostatni fragment, i już na tym zakończymy, mówi, że kapłaństwo, kapłan, który działa w imieniu Kościoła, on nie jest delegatem wspólnoty. To znaczy, to nie jest tak, że wspólnota sobie głosuje, kogo ustanowimy kapłanem, kogo wybierzemy w głosowaniu demokratycznie, kto będzie naszym proboszczem. Tym się też wyraża eklezjologia, wizja Kościoła. Kim jest kapłan, proboszcz? Tutaj nie jest tym, którego my sobie wybraliśmy, ale tym, który nam posyła biskup, czyli który nam posyła Chrystus. Do nas przychodzi niejako z góry. Jest nam dany nasz duszpasterz. A więc tutaj to wyraża, tutaj to ten sposób ustanawiania Kościoła, w imieniu Kościoła działa. Czyli modli się, ofiaruje w imieniu wiernych wobec Boga, składa ofiary, ale to nie oznacza, że jest delegatem wspólnoty. Kapłan oddaje swoje życie za wspólnotę. Żyje ze wspólnotą całe lata. Ze wspólnotą żyje, modli się, cieszy się, starzeje się, choruje ze wspólnotą i pięknym obrazem jest to też, kiedy kapłan, proboszcz jest potem po śmierci pochowany na cmentarzu, gdzie tyle lat przeżył, pośród swoich wiernych. To jest ten, który oddał życie dzień po dniu, aż do końca dla tych, do których go posłał Chrystus. I tutaj jest pochowany i został. I nawet grób kapłana przemawia. Drodzy Państwo, dziękuję za uwagę, za wysłuchanie tej katechezy.